Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI kończy stary rok nieszporami i adoracją eucharystyczną.
Następne europejskie spotkanie młodych odbędzie się w Strasburgu.
Prymas Polski życzy rodakom w nowym roku przezwyciężenia waśni i wzbudzenia braterstwa dla dobra wspólnego ojczyzny.
31 grudnia witają Państwa księża Leszek Gęsiak
i Tadeusz Cieślak.
W ostatnim dniu starego roku, zgodnie z tradycją, Ojciec Święty przewodniczy pierwszym nieszporom uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to okazja do spotkania papieża z diecezją rzymską, a homilia nawiązuje do aktualnych wydarzeń i inicjatyw duszpasterskich. Liturgia z uroczystym Te Deum na zakończenie roku kalendarzowego jest połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu. Na jej zakończenie przewidziano nawiedzenie przez Benedykta XVI szopki betlejemskiej urządzonej na placu Świętego Piotra.
36. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Strasburgu, poinformował wczoraj podczas wieczornego czuwania brat Alois z Teze. To miasto symbolizuje otwartość oraz pojednanie europejskie, dodał przeor ekumenicznej wspólnoty. Również arcybiskup Strasburga Jean-Pierre Grallet w imieniu tamtejszych katolików i protestantów zaprosił młodych na następne spotkanie do swojej diecezji.
Natomiast już dziś w nocy odbędzie się wyczekiwane przez uczestników tegorocznego spotkania Święto Narodów, czyli Międzynarodowa Noc Sylwestrowa. Poprzedzi ją modlitwa o pokój. Jak będzie wyglądało nocne święto? Zapytaliśmy jednego z uczestników, Piotra Żyłkę.
Każda grupa narodowa, która jest w danej parafii czy w danym miejscu zamieszkania, ma na ten wieczór sylwestrowy przygotować coś, co z jednej strony będzie zabawą, z drugiej strony zaprezentowaniem kultury danego narodu, kraju. To są tańce, to są jakieś śpiewy. One przede wszystkim najczęściej są skonstruowane tak, żeby inni mogli się też do tego włączyć. To jest atmosfera wielkiego święta.
O duchowym znaczeniu jutrzejszego dnia mówi ksiądz Marcin Baran.
1 stycznia będzie właśnie takie uroczyste wyznanie wiary i Polacy będą u świętego Pawła za murami. Ma się takie poczucie, że jesteśmy razem na tym spotkaniu. Spodziewam się tego, że w jakiś sposób lepiej przeżyję dzięki temu spotkaniu rok wiary, jako taki rok ożywienia wiary, poprzez właśnie bycie razem, też takie wspólne świadectwo i modlitwę w taki nietypowy sposób. Zresztą to już czuję, że to się dzieje.
Była postacią wybitną ze względu nie tylko na ogromne zasługi naukowe, ale również na zaangażowanie obywatelskie i moralne, powiedział ksiądz Federico Lombardi o zmarłej wczoraj w Rzymie w wieku 103 lat profesor Ricie Levi Montalcini. Watykański rzecznik prasowy podkreślił, że laureatka Nagrody Nobla z medycyny dawała osobisty, inspirujący przykład zarówno we Włoszech, jak i na arenie międzynarodowej. Od 38 lat należała do Papieskiej Akademii Nauk.
Urodzona w Turynie Rita Levi Montalcini nie mogła kontynuować rozpoczętej tam pracy naukowej na włoskich uczelniach. Jako Żydówce przeszkodziły jej w tym faszystowskie ustawy rasowe i była zmuszona do emigracji. Po wojnie prowadziła badania we Włoszech, a przez wiele lat także w USA. Za odkrycia o istotnym znaczeniu dla zrozumienia mechanizmów regulujących wzrost komórek i narządów zarówno zwierząt, jak i ludzi otrzymała Nagrodę Nobla. Wniosła wkład w badania nad takimi chorobami jak Alzheimer i nowotwory. Mimo sędziwego wieku profesor Levi Montalcini brała do końca czynny udział w życiu publicznym, w tym także politycznym, będąc przez ostatnich 11 lat dożywotnim senatorem. Kiedy przed 3 laty ukończyła setny rok życia, papież przyjął ją na audiencji prywatnej.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
15 chrześcijan zostało zamordowanych w wiosce Musari w północno-wschodniej Nigerii. Ofiarom skrępowano ręce, a następnie podrżnięto gardła. Mordu dokonano bez wątpienia z pobudek religijnych. Okolica, gdzie miał on miejsce, jest zamieszkała w większości przez muzułmanów. Doszło do niego blisko miejscowości Maiduguri, gdzie znajduje się centrum dowodzenia bojówek islamskiej sekty Boko Haram.
Z zebranych na miejscu informacji wynika, że napastnicy wdarli się do domu chrześcijan w czasie, gdy ofiary spały. Lokalne władze mówiły wpierw o 5 lub 7 zabitych i o 2 atakach, także w miejscowości Maiha, czego jednak oficjalnie nie potwierdzono. Policja aresztowała 3 mężczyzn podejrzanych o dokonanie masakry. Zabezpieczono także broń i amunicję.
Dwie osoby zginęły, a dwie kolejne zostały ranne w zamachu na koptyjski kościół niedaleko Misraty na wschodzie Libii. Napastnicy rzucili granat w grupę wiernych opuszczających w minioną sobotę świątynię po wieczornym nabożeństwie. Poważnie uszkodzony został także sam budynek. Zajście wywołało napięcie między Libią a Egiptem, skąd pochodzą Koptowie. Egipski MSZ zażądał wyjaśnienia sprawy, ukarania zamachowców oraz zapewnienia ochrony chrześcijańskim miejscom kultu w Libii.
Media w Iranie doniosły o zaproszeniu Benedykta XVI przez prezydenta Mahmuda Ahmadinejada do odwiedzenia tego kraju. Miałoby to stanowić wzmocnienie dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego oraz wyraz irańskiej polityki względem mniejszości religijnych.
Niestety nie wszyscy chrześcijanie mogą w Iranie liczyć na tolerancję i łaskawe traktowanie. Opozycyjny portal Iran Press News poinformował o aresztowaniu 50-osobowej grupy chrześcijańskich konwertytów z islamu należących do tajnej wspólnoty w Teheranie. Zatrzymania dokonała tajna policja w czasie bożonarodzeniowego nabożeństwa. Wraz z neofitami aresztowano 60-letniego duchownego pochodzenia ormiańskiego Vervira Ovanesiana. Podobnej akcji irańska służba bezpieczeństwa dokonała również przed rokiem.
Wyznawcy Chrystusa w Iranie są to głównie Ormianie i Asyryjczycy oraz katolicy różnych obrządków. Ich 150-tysięczna mniejszość skupia się wokół trzech miast – Teheranu, Isfahanu i Shirazu. W ostatnich latach notuje się jednak wzrost liczby nawróceń muzułmanów, zwłaszcza młodych, między innymi na chrześcijaństwo. Przypadki takie są ostro tępione przez islamskie władze, co zmusza konwertytów do tworzenia tajnych kościołów domowych.
Dziesiątki nielegalnych imigrantów wtargnęły dziś rano do siedziby nuncjatury w Paryżu. Żądają wsparcia dla ich sytuacji oraz pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu we Francji. Manifestanci wywiesili z okien watykańskiej placówki dyplomatycznej baner z napisem: Jezus bronił cudzoziemców, a ty, chrześcijaninie, co zrobiłeś dla twoich braci nie mających legalnego pobytu?
Celem akcji jest prawdopodobnie zwrócenie uwagi na strajk głodowy, który kilka tygodni temu podjęło blisko 50 nielegalnych imigrantów w Lille na północy kraju. Kilkaset osób manifestowało w tym mieście 22 grudnia poparcie dla nie mających uregulowanej sytuacji pobytowej. Grupa protestujących została dzień wcześniej usunięta z jednego z kościołów.
Pod koniec listopada minister spraw wewnętrznych Francji opublikował nowe wytyczne dotyczące regulacji statusu nielegalnych imigrantów. Szacuje się, że ich liczba we Francji wynosi od 200 do 400 tysięcy.
Znaczącym krokiem w kierunku pokoju nazwał arcybiskup Dakaru postęp, do jakiego doszło w negocjacjach dotyczących konfliktu w Casamance. Kardynał Theodore Adrien Saar wyraził zadowolenie, że podejmowane działania coraz wyraźniej pokazują, iż strony konfliktu nie poddają pod dyskusję jedności narodowej Senegalu. Negocjatorem pokojowym jest rzymska wspólnota świętego Idziego i to jej staraniom zawdzięcza się wyraźny postęp w negocjacjach.
Konflikt w regionie Casamance należy do najstarszych w Afryce i toczy się między senegalskimi władzami a separatystami podnoszącymi swe niepodległościowe aspiracje. Wielokrotnie dochodziło do czasowego zawieszenia broni, jednak potem konflikt wybuchał z nową siłą. Obecne negocjacje, jak podkreśla arcybiskup Dakaru, wydają się być zadowalające dla obu stron konfliktu, co budzi nadzieję na pokojową przyszłość. Kardynał Saar wyraził ponadto nadzieję na pokój w sąsiednim Mali.
Biskupi przygranicznych diecezji z czterech afrykańskich państw – południowego Sudanu, Kenii, Ugandy i Etiopii – zaapelowali o ostateczne wytyczenie spornych dotąd granic państwowych. Mówiono o tym na międzynarodowej konferencji poświęconej pokojowi i transgranicznym działaniom ewangelizacyjnym, która odbyła się w Kenii.
Apel skierowany przez Kościół do wspólnoty międzynarodowej ma na celu położenie kresu napięciom i konfliktom prowokowanym brakiem uznawanych przez wszystkich granic. W tej sytuacji na porządku dziennym są napady oraz grabieże bydła, szczególnie na pograniczu kenijsko-etiopskim.
Chodzi o obszar tzw. trójkąta Ilemi, czyli terytorium, do którego roszczenia zgłaszają Sudan Południowy, Kenia i Etiopia. Obecnie obszar ten jest całkowicie kontrolowany przez Kenię. Nieustalona przynależność tych ziem wynika z nieprecyzyjnego sformułowania umów z czasów kolonialnych, a nieustabilizowana sytuacja w regionie, związana między innymi z wojną w Sudanie, uniemożliwiała w ostatnim czasie ostateczne wyznaczenie granic.
Wydanie przez Konferencję Episkopatu Polski dokumentu na tematy społeczne, wspólne przesłanie Kościoła katolickiego w Polsce i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oraz synod biskupów na temat nowej ewangelizacji. To zdaniem arcybiskupa Józefa Michalika najważniejsze wydarzenia w Kościele w mijającym 2012 roku.
W rozmowie z Kai przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że zagadnienie nowej ewangelizacji podjęte podczas Synodu Biskupów jest szczególnie ważne dla koncepcji duszpasterskiej Kościoła w Polsce.
Także dla tych nowych inicjatyw w roku wiary, które będziemy podejmowali, żeby pogłębić tę wiarę.
Wśród niepokojów arcybiskup Michalik wymienia przede wszystkim zawirowania wokół miejsca religii w szkole oraz niektóre zapisy przyjętej przez rząd Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, jak również profanację jasnogórskiego obrazu Matki Bożej.
Ta agresja, która jest wśród niektórych elit, jest bardzo niepokojąca. Ona się przenosi później na tych ludzi, zwłaszcza na słabszych psychicznie, na uwarunkowanych w jakiś sposób z jakimś środowiskiem, że ono się podnieca i pokazuje to, że zdolny jest do największych absurdów i zbrodni nawet.
Zdaniem arcybiskupa Michalika wierzący nie mogą pozostać w tej sytuacji pasywni. Hierarcha zastrzega jednak, że nie można zwalczać zła jego metodami, bo prowadzi to donikąd i rodzi agresję, ale należy ze spokojem wykazywać absurdalność takich zachowań. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
W ostatni dzień 2012 roku za pośrednictwem Radia Watykańskiego noworoczne życzenia Polakom w kraju i na emigracji składa prymas Polski, arcybiskup Józef Kowalczyk.
Drodzy bracia i siostry, rodacy żyjący w ojczyźnie poza jej granicami, przyjmijcie krótkie życzenia i pozdrowienia oraz dar modlitwy od prymasa Polski w związku z tym, że kończy się rok 2012 i rozpoczyna się nowy rok kalendarzowy 2013. Przed kilku dniami przeżywaliśmy wieczerzę wigilijną i uroczystość Bożego Narodzenia. Łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia, przebaczając urazy, winy i przykrości. Dziś rozliczamy niejako rok miniony, dokonujemy rachunku sumienia. Dziękujemy Bogu i ludziom za wielkie dobro, jakie stało się naszym udziałem w minionym roku i jakie wnieśliśmy do skarbnicy dobra wspólnego ojczysty. Przepraszamy Boga i ludzi za nasze niedociągnięcia, błędy, jakie zaistniały czy mogły zaistnieć z powodu naszego zaniedbania, słabości, a może nawet czasem złej woli. Życzę więc wszystkim moim rodakom żyjącym w kraju i poza granicami, abyśmy zespolili nasze wysiłki w duchu szczerej społecznej solidarności i zmierzyli się zwycięsko z wyzwaniami, jakie stawia przed nami nowy rok. Niech znikną więc z naszego życia społecznego egoistyczne waśnie i nieporozumienia, a zastąpi je braterska, życzliwa troska o lepsze jutro każdego, kto Polskę stanowi, tak abyśmy przezwyciężyli bezrobocie, biedę i przestępczość. Niech Bóg, bogaty w miłosierdzie, darzy nas swoim pokojem i błogosławi nam wszystkim żyjącym w kraju i poza granicami. Niech błogosławi całej naszej ojczyźnie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.